Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj temat, który uważam, że warto poruszyć z punktu widzenia nas jako kierowców i tego, co dzieje się na drogach, jak postrzegamy to, co się dzieje, bo w ostatnim czasie, patrząc na żółte, bardziej usportowiane auto, szczególnie jeżeli jest to francuskie Renault Megane RS, można powiedzieć, że nie jest lekko. I od razu jak grzyby po deszczu wyrastają specjaliści w polskich telewizjach, którzy mówią, bo to wina małej ilości torów, jakby tych torów wyścigowych było więcej, to ci kierowcy jechaliby tam się wyszaleć, potem by wracali na ulicę, już by jeździli ostrożnie. Takie gadanie, żeby sobie pogadać. Prawda jest taka, że 20 lat temu, okej, mieliśmy kilka torów. Teraz mamy tych torów kilkanaście, a nawet jak było kolejne 50 czy 100, to uważam, że zbyt dużo w tym temacie by się w chwili obecnej nie zmieniło, bo nie tędy droga. Wielokrotnie jeżdżąc na komisje sejmowe infrastruktury, czy chociażby do Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, poruszaliśmy ten temat z tymże związany. W jakim kierunku należałoby iść, że może warto byłoby spojrzeć na to, co dzieje się w Szwecji, bo oni jednak potrafili sobie poradzić z tą sytuacją, że na milion mieszkańców mają na chwilę obecną 28 ofiar śmiertelnych w przeciągu roku, a Polska jakimś trafem ma tych ofiar 4-5-krotnie, nawet więcej. Zaczynając od siebie, sam nie jestem idealnym kierowcą. Nigdy nie byłem, nadal uważam, że nie jestem, bo ideałów nie ma. Ci, którzy uważają, że są idealni, to zapewne na pierwszym zakręcie kończą te swoje gdybania. Gdy byłem młody jako kierowca, powiem Wam tyle, lubiłem sobie wcisnąć. Pewnie większość z Was, szczególnie ci, którzy zdali za pierwszym razem, oni czuli się Bogiem za kierownicą. Ja też się takim Bogiem czułem, aż do 2008 roku, kiedy miałem naprawdę mega poważny wypadek i cudem uszedłem z życiem. Nagrywałem Wam o tym na YouTubie, więc ci, którzy śledzą, to wiedzą, a ci, którzy chcieliby się zaznajomić, to chyba w 2016 roku ten materiał był publikowany. Czy coś to w moim mniemaniu zmieniło? No zapewne tak. Trochę byłem bardziej powściągliwy za kierownicą, ale dalej nie uważałem siebie za idealnego kierowcę, bo jeszcze kilka mandatów za prędkość w międzyczasie wyłapałem i należały mi się jak psu zupa, bo nie ma osób idealnych. I przechodząc do tego sedna, w jakim kierunku należałoby iść, wypunktuję dzisiaj kilka rzeczy, na które warto byłoby zwrócić uwagę i może przy którejś sposobności bycia na którejś z Komisji Bezpieczeństwa Infrastruktury będę mógł te tematy przedstawić, może właśnie szerzej. A w pierwszej kolejności jeszcze temat związany chociażby z ubezpieczeniami, bo bardzo często młodzi kierowcy mówią, o Jezus, ile mam do zapłacenia OC. Matematyka jest bardzo prosta. Młodzi kierowcy w grupie 18-24 lata w zeszłym roku popełnili blisko 16% wszystkich wypadków. To jest grupa bardzo dużego ryzyka, a ubezpieczenia komunikacyjne cechują się przede wszystkim statystykami, więc w ten sposób ubezpieczyciele wyliczają, jakie jest ryzyko szansy powstania na kolizję i wypłaty z tego ubezpieczenia. I dlatego te ubezpieczenia bywają dla młodszych kierowców trochę droższe, a niejednokrotnie nawet bardzo. Dlatego w pierwszej kolejności, jeżeli w niedługim czasie kończy Wam się ubezpieczenie komunikacyjne, wejdźcie sobie w link poniżej. Poprzez ten link możecie sobie przejść do porównywarki ubezpieczeniowej Mubi, przekalkulować sobie ubezpieczenie. Poszukać, jeżeli chcecie, tego, co najtańsze, ale i również poszukać tego, co będzie dla Was najbardziej funkcjonalne. Bo na przykład ktoś nie chce dopłacać do autokasku, ale mówi, dobra, ten asystans za 25 zł ten sobie dołożył i to NNW też. Jeżeli zakupicie taką polisę, otrzymacie po zakupie tej polisy zwrot w wysokości 150 zł i to są realne pieniądze, które trafią na Wasze konto. Wszystko macie w linku poniżej opisu. Pisane, jak do tego tematu podejść. A póki co przechodzimy do materiału. Wiecie co, nie chcę tutaj wyjść jak taki stary zgret, taki wujek dobra rada, który przy niedzielnym obiedzie z rodziną mówi, jakbyś jechał ostrożnie, to nic by ci się nie stało. Bo zawsze najczęściej gdybamy po fakcie, a później się okaże, że i w drewnianym kościele cegła nam na głowę spadnie. Ale zwróćcie uwagę na jedno, jeżeli chodzi o wypadek w Krakowie i o kierowcę. On miał 24 lata, czyli tak na dobrą sprawę prawo jazdy mógł mieć już 6 lat. Czyli nie podchodził po żadne przepisy, jak i ograniczenia względem młodocianych kierowców, a jednak gdzieś ta iskierka szaleńczej jazdy w nim była. No i przechodząc do pierwszej kwestii, czy liczba większej ilości torów rozwiązałaby taką sytuację? Uważam, nie w żadnym wypadku, nawet jakby tych torów było 200 czy 250, bo jeżdżąc po różnych torach w Polsce, mam wrażenie, że przez ostatnie 3-4 lata, gdy był taki naprawdę napływ kierowców, którzy chcieli sobie pojeździć, czy to na track dayach, czy chociażby na super OS-ach, czy na różnego rodzaju próbach sprawnościowych, okazało się, że coraz częściej ci kierowcy są tymi samymi osobami. Oni się oczywiście coraz bardziej profesjonalizują, ich sprzęt do jazdy jest coraz większy, ale mam wrażenie, że na przestrzeni ostatnich 2-3 lat tych młodych kierowców, a zarazem nowych, jest zdecydowanie mniej. Czy to oznacza, że należałoby tych kierowców na siłę ściągać na tory? No pewnie nie do końca tą drogą bym szedł, ale samo gadanie o tym, że torów jest za mało, uważam, że w żadnym wypadku niczego nie wnosi. system edukacji młodych kierowców. Uważam, że tutaj jest jeden z największych problemów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i przystosowanie młodego kierowcy do jazdy. Owszem, mam świadomość, że na przestrzeni ostatnich 10 lat wiele się zmieniło. Inaczej wygląda egzamin praktyczny. W teoretycznym egzaminie już nie ma dziwnych pytań o szerokość tablicy rejestracyjnej czy wysokość drążka zmiany biegów, co było totalnie absurdalne, ale nadal uważam, że tutaj dzieje się zdecydowanie za mało. Zwróćcie uwagę na jedno, jak wygląda egzamin. No tak na dobrą sprawę, idąc na egzamin, no to dobra, mamy jakiś rękaw, mamy ruszanie pod górkę, kilka parkowań na mieście, włączenie świateł, patrzenie, co się dzieje na drodze i to wszystko. Czy ktokolwiek z Was na kursie razem ze swoim instruktorem sprawdzał, jak działa układ ABS, czy jak działa układ ESP? I nie chodzi mi o żadne płyty poślizgowe, chodzi mi o zwykłą szutrową drogę, a bardzo często to w okolicach placu, czy nawet na terenie placu może coś takiego być. Czy ktokolwiek z Was miał możliwość sprawdzenia, jak auto się w tego typu sytuacjach zachowuje? Bo później okazuje się, że po wyjeździe na miasto, gdy już mamy nasze prawo jazdy, hamulec zaczyna nam pulsować, bo na przykład włączył się ABS, a my nie wiemy, co się dzieje, że układ hamulcowy się zepsuł. I to wygląda zupełnie inaczej względem tego, co dzieje się w Szwecji. Chyba temat, który jest najbardziej problematyczny, co za tym idzie, chodzi tutaj o mentalność. Mentalności nas jako kierowców, mentalności nas jako Polaków w rok, dwa, pięć czy dziesięć nie zmienimy. To jest bardzo długofalowy proces. I dlaczego na przykład u nas, jeżdżąc po polskich drogach, gdy widzimy ograniczenie 90, dobra, spoko, 125, 130, można jechać, nic wielkiego się nie wydarzy. A gdy pojedziemy do Szwecji, gdy widzimy ograniczenie 90, najczęściej okazuje się, że ktoś jedzie, dobra, będę jechał ze spokojnie 87, bo 90 to jest maksymalna dozwolona, nie znaczy, że z taką prędkością trzeba jechać. Widać, że potrzeba lat na to, żeby się to pozmieniało. Widać, że też system karania zupełnie inaczej działa, ale widać przede wszystkim, że system edukacji, szczególnie młodych kierowców, zupełnie inaczej działa. No jest to po prostu inna mentalność. Wiecie co, chyba kulą u nogi dla młodych kierowców jest to, że zdają prawo jazdy za pierwszym razem. Ja wiem, że teraz brzmi absurdalnie, to co za pierwszym mam celowo nie zdać i dopiero za drugim, trzecim i będzie lepiej? No też nie tędy droga, to jest trochę takie wyolbrzymianie, nie robimy tutaj takiej paraboli. Ale sam zdałem za pierwszym razem i właśnie przez to czułem się lepszym kierowcą, no bo zdałem za pierwszym razem, to ja potrafię jeździć. A ja zostałem co najwyżej dopuszczony do jeżdżenia, żeby dalej móc się edukować, bo czy egzamin uczy nas jazdy? Zapewne uczy nas podstaw jazdy. I później przychodzi taka sytuacja, że taki pewny siebie kierowca, on wsiada za kierownicę, jedzie i wpada w poślizg, jest deszczowa droga, pojawia się aquaplaning, no i wpada w poślizg. I co? W przeciągu tych kilku sekund będzie dzwonił do instruktora, zapytać się, co tutaj zrobić, jak wpadło się w poślizg, jak on tego nigdy nawet nie ćwiczył na kursie? A no nie. To co takiego zmieniło się w Szwecji? Na przestrzeni ostatnich 25 lat, że jest tam zdecydowanie bardziej bezpiecznie na drogach względem Polski i młodych kierowców. No prawda jest taka, że zacznijmy od pierwszego kursu na prawo jazdy. Trwa on zdecydowanie dłużej, bo trzeba zahaczyć o każdą spór roku. Kolejna rzecz, egzamin, jak i teoretyczny, jak i praktyczny, jest troszeczkę bardziej skomplikowany, aniżeli w Polsce. I trzecia najważniejsza rzecz, mamy tak zwany obowiązkowy udział w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. I zarówno w części teoretycznej, czyli w safety house, jak i w części praktycznej na płytach poślizgowych, gdzie ćwiczymy sobie awaryjne hamowanie i po prostej, i w zakręcie symulowanie poślizgu, czy chociażby tak zwane szarpaki. Tych elementów jest zdecydowanie więcej. Oczywiście w Polsce też taki pomysł się pojawił, żeby względem Szwecji zaczerpnąć czegoś takiego, żeby młodych kierowców bardziej edukować. Tylko tam miał ten kurs trwać u nas 3 godziny, czyli zdecydowanie krócej. Mówię, wow, fajnie 3 godziny. Później doczytałem, że to chodziło o 2 godziny teorii i godzinę praktyki, więc mówię, no za mało, ale mówię, dobra, zawsze coś lepszego dla młodych kierowców. Potem, że ma to kosztować 300 zł. Wiecie co? Powiem tyle. Wyobraźcie sobie sytuację, że przyjeżdża 30 młodych adeptów autokarem do ośrodka doskonalenia techniki jazdy. Mają 2 godziny teorii, okej, okay, w salce się pomieszcza, a potem mają godzinkę na jazdę. Bo to nie jest tak, że ktoś będzie przez jedną godzinę w samochodzie. Tam każdy by wsiadł po kilka minut. Ten pomysł w jakiś tam sposób upadł i nikt o nim więcej teraz w tym momencie nie mówi. A w moim przekonaniu pieniądze z tych wszystkich kampanii, które uważam, że zbyt dużo nie wnoszą do naszego życia. My żeśmy się trochę uodporili na te kampanie związane z bezpieczeństwem. Te ileś milionów powinno być rozdysponowane względem młodych kierowców, żeby ich dotować po te 300-400 zł na tego typu szkolenie i uważam, że to by przyniosło zdecydowanie bardziej współmiernie lepszy efekt, aniżeli to, co widzimy w telewizji i kolejną kampanię jedź ostrożnie, uważaj, bo coś ci się wydarzy. To już na nas nie działa. No to teraz pytanie, czy wyższe kwoty mandatów tutaj by w tym wszystkim pomogły, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, bo prawda jest taka, że w Polsce można powiedzieć, że karanie w w pewien sposób działa, ale czy jest to skuteczne? No chyba nie do końca. Zwróćcie uwagę na jedno, jak 17 września zeszłego roku zmieniły się stawki mandatów, jak i punktów karnych, ważności chociażby przez 24 miesiące. Pierwszy miesiąc, dwa było spokojnie na drogach, a potem mam wrażenie, jakoś to tak wróciło lekko do normy, jeżeli chodzi o naszą mentalność, czyli wracam do jednego z punktów wcześniejszych. Na przykładzie tego młodego kierowcy z Krakowa, 24-letniego, można przyjąć, że prawko miał 6 lat, czyli żadne przepisy względem młodocianych kierowców go już tutaj nie obowiązywały. Co za tym idzie, był postrzegany jak pełnoprawny użytkownik ruchu drogowego, który mógł mieć maksymalnie 24 punkty karne. Czy kwota mandatu mogła na niego w jakikolwiek sposób zadziałać? No, z tego co wiem, to tam raczej z domu biedny nie był, więc pewnie nie do końca. W Polsce nie mamy systemu względem mandatowego, względem chociażby naszych zarobków, jak to bywa chociażby w Skandynawii. Co za tym idzie, bardziej mogły na niego zadziałać punkty. A ja uważam, że przy tego typu zdarzeniach, no tutaj to było zdarzenie zero-jedynkowe, ale przy tego typu zdarzeniach, czyli przy szaleństwie takim naprawdę na drodze, przy dużych prędkościach w zabudowanym, gdzie policja może zabrać prawo jazdy, to samo zabranie prawa jazdy jest zdecydowanie za małą rzeczą. Przede wszystkim dana osoba powinna zostać przekierowana do psychologa, bo to nie jest powiedziane, że każdy z nas musi mieć predyspozycję do tego, żeby być kierowcą. Niektórzy mogą być trwałym zagrożeniem, ale nie do psychologa, do którego sobie pójdzie pierwszego z ulicy, tylko psychologa wskazanego przez policję. Takie jest moje zdanie i tak idąc już do podsumowania. W moim przekonaniu będzie teraz tak jak z sytuacją tego małego Kamilka w Częstochowie, że od razu wszelkie służby, zmiany ustaw, bezpieczeństwa względem dzieci, tak samo tutaj zaraz będzie pewna ustawa tworzona pod tym kątem, żeby poprawić to na drogach, żeby jeszcze młodych bardziej tutaj piętnować. Jeżeli cokolwiek takiego ma powstać, to bardzo serdecznie proszę, niech to powstanie w racjonalny sposób. Nie tylko pod kątem karania, ale przede wszystkim niech te pieniądze z tych kampanii marketingowych pod kątem bezpieczeństwa, które w sumie nic nie dają, to jest tylko bardziej pochwalenie się tego, że taki projekt na przykład robimy, żeby te pieniądze były przekazywane chociażby na szkolenia młodych kierowców, którzy zdają prawo jazdy, żeby nie musieli płacić za ten dodatkowy kurs doskonalenia techniki jazdy w ODTJ-cie, żeby oni mogli za te 300 zł sobie pojeździć chociaż przez godzinę po tych płytach, minimum tą godzinę, żeby poczuli to, że na kursie jednak zdecydowanie za mało się nauczyli, a tutaj by zauważyli, że faktycznie ta fizyka nie zawsze jest taka prosta na drodze, jak nam się wydaje. Podzielcie się w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie, a póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!